studio Medei.
Pozdrawiam bardzo serdecznie ze studia Medellin. Dzisiaj pragniemy zbliżyć się do tematu migracji. Tematu, który też dotyka Kolumbię. W wielu częściach Kolumbii widzimy napływ imigrantów i patrząc to z perspektywy latynoamerykańskiej, widzimy też pewne zagrożenia, widzimy pewne sytuacje, które nas niepokoją. Dlatego też chcielibyśmy dzisiaj dotknąć tego tematu. Jest z nami dzisiaj w studiu Alejandro. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, padre.
Qué bueno verte por acá otra vez, Alejandro. Alejandro dzisiaj jak zwykle nastrojona gitara, nastrojony głos będzie nam towarzyszył, dodając takiego dotknięcia muzykalnego latynoamerykańskiego. Alejo, entonces empecemos con una canción.
Sí, claro.
Una canción típica.
Canción, sí. El camino de la vida.
Droga życia.
Una canción popular de colombiana.
Piosenka kolumbijska.
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. El ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los fuegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y brota como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que la ilusión y la alegría son la esencia permanente de la vida.
Alejo, muchas gracias. Muchas gracias. Wracamy do naszego tematu, podczas gdy Europejczycy w 2015 roku z coraz większym niepokojem patrzyli na to, co dzieje się na południu kontynentu, na przykład na Węgrzech czy w Austrii. I wtedy to właśnie świat obiega zdjęcie 3-letniego chłopca, którego ciało zostało znalezione na plaży w Turcji. Po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego też dostrzegano problem imigracji. Właśnie w Urawa w Kolumbii, to jest terytorium graniczące z Panamą, był głównym celem w 2015 roku dla Afrykańczyków, Azjatów i też części Latynosów, którzy dążyli właśnie, podążali na północ w kierunku Stanów Zjednoczonych. I też to było miejsce, pole ogromnego działania dla klanów zajmujących się nielegalnym przerzutem imigrantów. Według właśnie Migración Colombia, państwowej agencji kontrolującej przepływ imigrantów przez Kolumbię, pomiędzy rokiem 2012 i 2015 ofiarami mafii padło mniej więcej 4 miliony nielegalnych imigrantów. Tą największą grupą to byli Kubańczycy, Nepalczycy, też Somalijczycy, obywatele Pakistanu i Gany. W cenie tego nielegalnego transportu do Stanów Zjednoczonych mafia obiecywała wszystko. I fałszywe dokumenty, zakwaterowanie, ubrania, żywność. Cena przerzutu zależała od kraju pochodzenia. Mniej więcej od 1500 dolarów do 10 tysięcy dolarów. Do Panamy dostają się najczęściej drogą morską, w Turbo na północy Kolumbii i wysadzani byli w La Miel, tuż za granicą, właśnie w części panamskiej. Często też porzucani po drodze, odnajdywani przez służby państwowe, bez dokumentów, wyczerpani, czasami ze śladami wykorzystywania seksualnego. Nie wszystkich stać było na pomoc. Ci najbiedniejsi migranci, przeważnie Afrykanie, obierali drogę lądową, bardzo trudną zresztą, przez Darien, przez jedną z najtrudniejszych do przejścia dżungli świata. Imigranci w większości, ci, którzy udawali się drogą lądową, decydują się ją przebyć indywidualnie, często bez żywności, wody, nawet najmniejszego pojęcia, w jakim kierunku mają się udać. I ta sytuacja przeciągała się aż do 2017 roku. Pomimo tej niewielkiej możliwości przebycia przez Darien, w roku 2015 ponad 700 Afrykańczyków próbowało dostać się właśnie na północną drogą w poszukiwaniu, jak to mówią, amerykańskiego snu. Wielu z nich w wywiadach odpowiadało, że Stany Zjednoczone są lepsze niż Europa. Mówili, że jest dla nas więcej możliwości i też potwierdzali, że jest bezpieczniej niż w Europie. Od tamtego czasu znalezionym imigrantom udzielana była pomoc medyczna i psychologiczna i potem dokonywano deportacji. Na deportację nielegalnych imigrantów służby miały mniej więcej 72 godziny. Jeśli znaleziony posiadał dokumenty, deportowany był do kraju ostatniego pobytu. Najczęściej właśnie był to Ekwador. Stamtąd na teren Kolumbii właśnie wkracza najwięcej osób. W 2014 roku właśnie deportacje kosztowały Kolumbię mniej więcej 530 milionów peso. W razie złapania przemytnicy radzili, aby imigranci występowali o status uchodźcy. W takim przypadku imigrant zyskiwał co najmniej czas potrzebny do rozważenia wniosku. Dzisiaj właśnie w naszym studiu chcemy dotykać tematu imigracji. Temat, który bardzo aktualny w Polsce i w różnych częściach świata, też tutaj w Kolumbii. Po piosence zapytamy Alejandro właśnie, jeśli chodzi o imigrantów, którzy przybyli tutaj z Wenezueli. Alejo, entonces vamos a hacer una canción, vamos a escuchar una canción y luego vamos a tocar el tema de los inmigrantes venezolanos. Yes.
Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas. Y en la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas. Todos te cantamos, te felicitamos con este tu día. Te acompañaremos toditas las noches, viva la alegría. Demos un abrazo feliz, demos un abrazo cordial. Que la noche sea para ti y para nosotros. Y demos un abrazo feliz, demos un abrazo cordial. Que la noche sea para ti y para nosotros. Y felicitación, felicitación, felicitaciones. Con el corazón y de corazón con los corazones. Hoy en la mañana te trajimos flores por las mañanitas. Y ahorita te damos algún agasajo con las nochecitas. Demos un abrazo feliz, demos un abrazo cordial. Que la noche sea para ti y para nosotros igual. Demos un abrazo feliz, demos un abrazo cordial. Que la noche sea para ti, que la noche sea muy cordial.
Alejo, muchas gracias. Zapytamy Alejandro o sytuację Kolumbijczyków, którzy w pewnym czasie emigrowali do Wenezueli. Alejo, hubo un momento cuando muchos colombianos, emigraron a Venezuela, ¿verdad?
Sí, sí, padre Marius. Fue por la necesidad y fue más que todo por la bonanza petrolera, Muchos familiares nuestros migraron en los 70s y 80s, hasta mucho más atrás en los 60s, a Venezuela, y muchos de ellos crecieron allá, se establecieron, muchos se casaron, consiguieron pues sus bienes, sus casas, se casaron con venezolanos, tuvieron sus hijos. Pero cuando se sube el régimen, o sea, el régimen comunista o el mal llamado neosocialismo de Chávez, tanto los colombianos que vivían allá y los venezolanos les tocó venir. Entonces uh-huh. fue un éxodo muy masivo y muchos colombianos fueron desterrados, muchos uh-huh. señalados por ahora el nuevo presidente o dictador Maduro, uh-huh. como que los colombianos que estaban allá eran narcotraficantes, eran paramilitares, uh-huh. eran terroristas y sus viviendas fueron expropiadas.
Alejandro nam tutaj opowiada, że właśnie poprzez wzrost rozwoju przemysłu naftowego Wenezueli wielu jego bliskich i też wielu Kolumbijczyków wyemigrowało w latach 70. i 80. do Wenezueli. I tam znaleźli pracę, tam niektórzy założyli rodziny, zakupili domy i osiągnęli status społeczny stabilny. Ale kiedy do władzy dochodzą socjaliści, Chávez, tak Kolumbijczycy, jak i Wenezuelczycy rozpoczęli eksodus. W tym tylko, że właśnie aby usprawiedliwić też ubóstwo, wzrastające ubóstwo Wenezueli, Maduro, prezydent Wenezueli, oskarżył Kolumbijczyków o paramilitaryzm i zostali wywłaszczeni. Wielu zostało wywłaszczonych, więc w takiej sytuacji musieli uciekać do Kolumbii. Ahora vemos un éxodo grande de los venezolanos hacia Colombia. Widzimy ogromną migrację Wenezuelczyków do Kolumbii. Są to rzesze ludzi, miliony. Będziemy za chwilę mówić właśnie o numerach, o liczbach, przepraszam. Entonces, Alejo, la situación de los venezolanos en este momento en Colombia.
Es, de verdad, pues muchos de ellos están ubicados pues como masivos, muchísimos. Se vinieron para la periferia. Muchos de ellos son habitantes de calle, están en los barrios populares, unos frecuentan pues la indigencia, otros pues viven en, laboran pues en las calles, ejerciendo la prostitución, uh-huh. muchos ejercen la prostitución, tanto mujeres como hombres. El caso de también hay bandas criminales, ¿cierto?
Sí, Alejandro nam tu mówi, że większość Wenezuelczyków to są rzesze ludzi, którzy przybywają do Kolumbii w poszukiwaniu lepszego życia. Raczej mieszka na peryferiach, nie tylko miast, ale chodzi głównie o życie społeczne. Są ubodzy, wielu z nich żebrze na ulicy. Niektórzy pracują też na ulicy, sprzedając różne produkty, sprzedając na przykład cukierki. Też duża grupa Wenezuelczyków oddaje się prostytucji. Niektórzy też kończą w bandach kryminalnych. Inni oczywiście odnajdują pracę legalną, zawierają związki małżeńskie i osiedlają się w Kolumbii, osiągając ten status stabilny. Przede wszystkim dostęp do służby zdrowia, niektórzy zakupują mieszkanie i prowadzą życie stabilne i spokojne. Jest to sytuacja, którą widzimy wielokrotnie tutaj w Medellin, na ulicach Medellin, Bogoty. Można odróżnić akcent wenezuelski w wielu częściach. Na przykład też w sklepach, na ulicy jest coraz więcej Wenezuelczyków w Kolumbii. W 2019 roku tylko 8 ton amerykańskiej pomocy humanitarnej dla Wenezueli faktycznie tam dotarło. Powodem były zawirowania polityczne, gospodarcze w tym południowoamerykańskim państwie. Te zawirowania doprowadziły do kryzysu humanitarnego. I w raporcie się podaje, że te towary, które zostały wysłane jako pomoc humanitarna do Wenezueli, nie zostały przyjęte. Właśnie prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, nieuznawany między innymi przez Stany Zjednoczone i kilkanaście państw europejskich, odebrał właśnie pomoc humanitarną jako próbę zamachu stanu. I lojalne wobec niego siły bezpieczeństwa zablokowały konwój humanitarny, też pochodzący z Kolumbii. Z raportu, który jest znany, wynika, że właśnie celem akcji było wsparcie potrzebujących Wenezuelczyków w różnych częściach kraju. I nie było w żaden sposób wywarciem nacisku na prezydenta. Bieda, ogromna bieda w Wenezueli, pokazywana tutaj w Kolumbii, w wielu wiadomościach, bardzo nas poruszała, bo rzeczywiście kraj, który w latach 60., 70. stał tam tak wysoko, jeśli chodzi o przemysł naftowy, stoczył się do poziomu ogromnej biedy, ogromnej biedy. Rozmawiałem z Alechą przed programem i on mi mówił, że jego ciotka, już 80-letnia kobieta, mieszka w skrajnej nędzy. Musiała gotować, używając drewna. I jakiś czas temu, mniej więcej tydzień temu, otrzymała, z której się ogromnie cieszyła. Kobieta, która wyjechała do Wenezueli w latach 70., żyjąc dostatnie, obecnie żyje w skrajnym ubóstwie. Sytuacja imigracji w Kolumbii jest ogromnym problemem. Obecnie Kolumbia decyduje się legalizować pobyt prawie 2 milionów Wenezuelczyków. Chociaż większość państw zamknęła przed nimi granice, Wenezuelczycy uciekają przez zieloną granicę do Kolumbii. Uciekają też na południe do Ekwadoru, Chile, Argentyny. Uciekają przed biedą i kryzysem politycznym. Dzięki decyzji władz kolumbijskich otrzymują w ten sposób dostęp do legalnej pracy, opieki zdrowotnej i podstawowych usług na czas 10 lat. Nie widać, żeby kryzys w Wenezueli dochodził do swojego końca, raczej pogłębia się coraz bardziej i wywołał drugą największą falę migracji na świecie w ostatnich latach. Mówi się, że z kraju, z Wenezueli wyjechało 4 miliony ludzi. Ja myślę, że ta cyfra będzie wzrastać, bo Organizacja Państw Amerykańskich przewiduje, że do końca 2022 roku liczba ta może dojść nawet do 6 milionów. To jest sytuacja, którą widzimy dzisiaj z perspektywy Kolumbii, która przyjmuje imigrantów z Wenezueli, przez którą przechodzą szlaki imigrantów nielegalnych w kierunku Panamy i w kierunku Stanów Zjednoczonych. Alejandro, entonces, otra canción más?
Claro.
Estoy solo y pienso que solo puedo regar donde la luna es un horizonte más que alcanzar. Paso a paso siempre voy construyendo mi vida, conquistando constantemente con lo que sueño. Es imposible de lograrlo ser, tal vez con ambición es la razón de la vida. No, es duro estar en soledad, en reprimir el corazón. mis ojos y verás. Es demasiado ser el mismo.
Alejo, muchas gracias. Si Alejandro jest w naszym studiu, towarzyszy nam swoimi zdolnościami, muzyką, śpiewem. Mówi tutaj, żebym dopowiedział, że są to piosenki kolumbijskie. Mówimy dzisiaj o emigracji. Też wielu Kolumbijczyków wybiera Stany Zjednoczone. Ten sen amerykański jest nadal trwały w wielu rodzinach i szukają miejsca albo w Stanach Zjednoczonych, albo w Kanadzie, albo w Australii, Nowej Zelandii. Problemy ekonomiczne i tocząca się, powiedzmy tak, jeszcze w jakiś sposób wojna domowa, niepokoje społeczne to główne przyczyny migracji Kolumbijczyków do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii. W Stanach Zjednoczonych Kolumbijczycy osiedlają się głównie na Florydzie, zwłaszcza w Miami. Też jest ogromna kolonia w Nowym Jorku, w Queens i na Brooklynie, New Jersey, Waszyngtonie i Kalifornii. Największa liczba jest w Queens. Możemy powiedzieć, że Kolumbijczycy są jedną z największych południowoamerykańskich grup, które osiedliły się w Stanach Zjednoczonych, tak przynajmniej mówią statystyki. Jak wiemy, myślę, że obecnie mamy dostęp do informacji, jeśli chodzi o Kolumbię. Kolumbia jest bardzo zróżnicowanym rasowo krajem. Na wybrzeżu Afroamerykanie, też potomkowie Syryjczyków, Libańczyków, Turków. Bardziej w interiorze to ludność pochodzenia indiańskiego, europejskiego, metysi. I też tę różnorodność widać właśnie w tych grupach, które emigrują. Tak jak Kolumbia jest zróżnicowana rasowo, też powiedzmy to sobie, i kuchnia, i tradycje w różnych częściach, akcent, mentalność jest zróżnicowana. To też można dostrzec wśród emigrantów, którzy udają się do Stanów, do Australii. Kolumbijczycy starają się zachować swoją tradycję, tracą akcent kolumbijski, będąc na emigracji, ale starają się kultywować swoją kulturę, kuchnię, rzymski katolicyzm. Widzimy w ostatnim czasie dużo młodych przechodzi na protestantyzm, ale raczej starają się kultywować tradycje rodzinne. To, co możemy dostrzec właśnie pośród Kolumbijczyków, ci, którzy udają się na emigrację, starają się być blisko rodziny, odwiedzać się, mieć bliski kontakt, tak aby właśnie nie stracić tej wartości kulturowej tutaj właśnie kolumbijskiej, tak bardzo podobnej też do naszej polskiej. Można wspomnieć o trzech potomkach Kolumbijczyków. Na przykład George Samka, amerykański astronauta pochodzenia kolumbijsko-polskiego, pilot wojskowy i pułkownik Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Jest też Moises Arias, amerykański aktor, który grał w serialu produkcji Disney Channel, Hannah Montana. Jego ojciec to Irańczyk, a matka Kolumbijka. I też aktor John Leguizamo, kolumbijsko-amerykański aktor filmowy i telewizyjny, znany z dobingowania SIDA w epoce lodowcowej. I tak możemy jeszcze wspomnieć o wielu innych Kolumbijczykach, osobach pochodzenia kolumbijskiego, mieszkających na migracji. Dzisiaj już będziemy kończyć. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom. Dziękujemy Alejandro też za jego wkład w nasz program, udział dzisiaj, podzielenie się swoim doświadczeniem. Temat nie jest łatwy, temat jest bardzo skomplikowany też tutaj w Kolumbii. chcemy dotykać tych tematów społecznych, duchowych, religijnych z Kolumbii i nie tylko. Pozdrawiamy bardzo serdecznie ze studia Medellin ksiądz Mariusz Mąka Palotyn i Alejandro Gutierrez, músico. Sí?
Sí.
Se puede decir. Więc pożegnamy się też piosenką kolumbijską, tak aby zachować klimat naszego studia Medellin. Alejandro, otra canción colombiana
sí, claro,
para los oyentes de la Radio VNET.
Y deme un aguardiente de caña, de las cañas de más valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, porque yo quiero de siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Ze studia Medellín, ksiądz Mariusz Mąka Palotyn. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
Studio Medellín.